Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Witaj, Martin. Wiedziałem, że jeszcze się spotkamy. Jak się miewasz? Dlaczego zawsze mnie o to pytasz? Muszę mieć pewność. Dlaczego musisz wiedzieć? To ważne dla słuchaczy. Tak sądzisz? Mój tata zwykle dociekał, czy pytam tylko z uprzejmości, czy dlatego, że się troszczę. Tak, więc pytam, bo się troszczę. Której wersji odpowiedzi oczekujesz, długiej czy skróconej? Jest jeszcze trzecia opcja. Nie mam nowych powodów do narzekania. Zacznijmy nasze spotkanie od modlitwy. Niebiański Ojcze, dziękujemy Ci za możliwość prowadzenia tych dyskusji. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie. W imieniu Jezusa, amen. Martin, gdybyśmy kiedykolwiek stracili nasze poczucie humoru, bylibyśmy przegrani. Ponieważ niektóre sytuacje można przetrwać tylko wtedy, gdy podejdzie się do nich z humorem. Tak, to prawda. Poprzednim razem rozmawialiśmy o pierwszym i drugim Eliaszu, ale jest też trzeci Eliasz i resztka. Przyjrzyjmy się więc tym Eliaszom i kontynuujmy naszą dyskusję na ich temat. Musimy pamiętać o tym, że te poselstwa są ważne w czasie, w którym żyjemy. To prawda. Nie możemy umieścić tego wszystkiego jedynie w sferze historii i żyć tak, jakby było to jej częścią, ale nie miało na nas żadnego wpływu. Wiele osób chciałoby tak uczynić. Wtedy Biblia byłaby tylko martwą literą. Będziemy więc rozważać kwestię trzeciego Eliasza, 144 tysięcy i podwójnego błogosławieństwa. W 14 rozdziale Księgi Objawienia, jest to rozdział, który zawiera poselstwo trzech aniołów, czytamy. Potem ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mające imię Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach. Innymi słowy, ich charaktery zostały przywrócone do takiego charakteru, jaki Bóg podarował pierwszemu Adamowi. Kiedy posiadasz Jego charakter, oznacza to, że jest on wpisany w Twoje funkcje poznawcze. I usłyszałem z nieba głos, jakby głos mnogich wód i jakby głos wielkiego gromu. A głos, który usłyszałem, brzmiał, jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy i śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema zwierzętami i przed starcami. A nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz 144 tysięcy wykupionych z ziemi. Wiemy więc, kim oni są. To zbawieni. Nie wiemy, o jakich osobach konkretnie jest tutaj mowa, a gdy chodzi o 144 tysiące, milczenie jest złotem. Naszym życzeniem powinno być stanie się częścią tej grupy lub przebywanie w jej obecności. Możemy to osiągnąć i stanąć razem z nimi. To ważny werset, ważna wypowiedź. Interesujące jest, że wspomina się o nowej pieśni, ale istnieje również stara pieśń w nowej odsłonie. Gdy Izrael został odkupiony, Miriam poprowadziła naród pochwalną pieśnią. Nie była to jednak pieśń baranka. Śpiewano ją z entuzjazmem, a była to pieśń Mojżesza, gdyż w tamtym czasie był on swego rodzaju wybawicielem. Lecz tylko ci, którzy byli związani z zabitym barankiem, będą w stanie ją zaśpiewać. W Objawieniu 14:4 czytamy, to ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Inaczej mówiąc, to ci, którzy nie splamili się z wodniczymi ideologiami kościołów. Ci, którzy barankowi towarzyszą, dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka. To wspaniały tekst, zawierający wiele szczegółów. Wiemy, że zachowują oni czystość od wina Babilonu, a to oznacza, że posiadają rozeznanie, prawda? Tak, na swoich czołach mają wypisane imię Ojca. Muszą także odzwierciedlać Jego charakter. Oznacza to, że prawo jest zapisane w ich sercach. W innym razie nie można byłoby powiedzieć o nich w ten sposób. Modlitwy tego, kto odwraca się od prawa, są ohydą. To prawda, tak mówi Biblia. Wspomniane w dalszej części rozdziału poselstwo trzech aniołów wyraźnie wskazuje na przestrzeganie prawa. Musisz być częścią tej grupy. A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono. Są nienaganni. Przypomina mi to Nataniela. Jedyną możliwością, abyś stanął przed tronem Bożym bez winy, jest wcześniejsze obmycie przez krew baranka. Wtedy Jego sprawiedliwość cię okrywa. Tak. I jest to opis resztki. Potem ujrzałem innego anioła lecącego przez środek nieba, mającego odwieczną dobrą nowinę do obwieszczenia wśród tych, którzy siedzą na ziemi, wśród każdego narodu, szczepu, języka i ludu. Niezwykle istotnym zagadnieniem jest to, że przynosząca ostatnie poselstwo resztka musi mieć charakter ogólnoświatowy, a nie lokalny. Wołał on głosem donośnym: ulęknijcie się Boga i dajcie Mu chwałę, bo godzina sądu Jego nadeszła. Oddajcie pokłon temu, co niebo uczynił, i ziemię, i morze, i źródła wód. Posiadają Bożą pieczęć, ogłaszają nadejście czasu sądu. Jedyne odniesienie, jakie znamy, znajdujemy w Księdze Daniela, a chodzi w nim o 2300 dni. I jeszcze jeden anioł wołający: upadł, upadł wielki Babilon, co winem zapalczywości swego nierządu napoił wszystkie narody. Czy więc te 144 tysiące uczestniczyło w piciu z tego kielicha? Nie. To bardzo ważne, by wiedzieć, co się w nim znajduje i dlaczego należy odmówić brania w tym udziału. A inny anioł, trzeci, przyszedł w ślad za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli kto wielbi bestię i obraz jej i bierze sobie jej znamię na czoło lub rękę, ten również będzie pić wino zapalczywości Boga przygotowane, nierozcieńczone w kielichu Jego gniewu. Wino czego? Nie ma w tym łaski. Zapalczywość już dłużej nie miesza się z łaską.
No longer mingled with grace.
Tak samo było za czasów Noego. Albo otrzymujesz szatę sprawiedliwości, albo nie. Jeśli nie, wtedy dostajesz kielich jego zapalczywości, co oznacza karę. I będzie katowany ogniem i siarką wobec świętych aniołów i wobec baranka. Pochłonie ich blask Jego świętości, ogień i siarka, tak samo jak stało się w Sodomie i Gomorze. To przerażający werset, a świat powinien zrozumieć jego treść, ponieważ znajdujemy się na etapie jego wypełniania się. Przejdźmy do przesłania Eliasza, które jest dokładnie tym samym, co poselstwo trzech aniołów. Jest to przygotowanie drogi na powrót Jezusa. Czy kiedy Eliasz przemawiał na górze Karmel, wspominał o sądzie? Tak. Musieli więc podjąć decyzję. Wybierzcie, komu chcecie służyć. Wybierzcie, komu chcecie służyć. Gdyby podjęli niewłaściwą decyzję, ponieśliby jej konsekwencje. Prorocy Baala zostali straceni. Nie było dla nich miłosierdzia. Wszyscy zostali zabici. Miało to związek z Bożymi przykazaniami. Poselstwo trzeciego anioła wiąże się z Bożymi przykazaniami i Bożym autorytetem, gdyż spoczywa na tym Boża pieczęć. Oddajcie pokłon temu, który uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód. Słowa te znajdujemy w czwartym przykazaniu. Wszystko to jest ze sobą powiązane i logiczne. Poselstwo Eliasza. W tym czasie, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa w obłokach, Bóg powołuje ludzi, którzy przygotują lud, by pozostał wierny w wielkim dniu Pana. przygotować lud, by pozostał wierny. Czy jest to przekaz dla ludzi z zewnątrz, dla każdego narodu, plemienia i królestwa? Tak, ale także dla tych wewnątrz. To uniwersalne poselstwo o ogólnoświatowym zasięgu. Zaczyna się od miejsca Jego sądu i nawiązuje do wiecznej Ewangelii, czyli kieruje naszą uwagę na zbawienie i Chrystusa, prawda? Wtedy jest mowa o winie Babilonu. Jest to doktryna, więc poselstwo to musi zdemaskować fałszywą doktrynę. Eliasz ujawnił fałszywą doktrynę. Zdemaskował wszystkich fałszywych proroków Baala. Wykazał, że ich religia jest zbudowana na piasku. I wtedy mamy do czynienia z trzecim poselstwem, które nakierowuje nas na Boże przykazania oraz znamię bestii. Wiemy, kim jest bestia, ponieważ ujawniła nam to reformacja. Ale nawet przed nią istnieli ludzie, którzy dokładnie wskazywali na to, kim jest bestia. System rzymsko-katolicki. Drugi Eliasz, Jan Chrzciciel, także działał wbrew fałszywej doktrynie. Tak było. I przeciwnie posłuszeństwu. Pan daje swojemu ludowi poselstwo za pomocą narzędzi, które wybrał i weźmie pod uwagę napomnienie i ostrzeżenia, które wysyła. Przesłaniem poprzedzającym publiczną służbę Chrystusa było nakłonienie do opamiętania celników i grzeszników. Nawróćcie się, faryzeusze i saduceusze, bo Królestwo Niebieskie jest na wyciągnięcie ręki. Naszym przesłaniem nie jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa. Jako ludzie wierzący w szybkie przyjście Chrystusa mamy zanieść konkretne przesłanie. To niezwykle ważne. Wiadomość zostaje przekazana celnikom i grzesznikom, ale dociera także do faryzeuszy i saduceuszy, dociera do Kościoła i jego przywódców. Dotyczy każdego, nikt nie zostaje pominięty. Idźmy dalej i zacytujmy fragment z trzeciej części Świadectw dla zboru. Ci, których Bóg wybrał do tego ważnego dzieła, byli zawsze postrzegani z nieufnością i podejrzliwością. Zatrzymajmy się na tym. Dostarczasz tę wiadomość? I jaki los cię czeka? Zawsze jesteś nielubiany i obwiniany właściwie o wszystko. Doświadczasz nieufności i podejrzliwości. Po której więc stronie chciałbyś się znaleźć? Po stronie tych, którzy są wyróżniani, czy tych, których obdarza się nieufnością i podejrzliwością? Tych, względem których odczuwa się nieufność i podejrzliwość. To bezpieczna strona, prawda? Nie jest przyjemna, ale jest bezpieczna. W dawnych czasach, gdy Eliasz został posłany do ludzi z Bożym poselstwem, nie zważali oni na to ostrzeżenie. Czy dzisiaj możemy spodziewać się czegoś podobnego? Zarówno Biblia, jak i historia pokazują, że tak. Uważali go za zbyt srogiego, a nawet myśleli, że stracił rozsądek, gdyż jako lud Boży zostali przez niego skrytykowani. Potępił uprzywilejowany lud Boży. Czy więc samo przedstawienie światu przesłania symbolicznego Eliasza również zostanie potępione przez wielu w Kościele? Bezsprzecznie. Pojawią się oskarżyciele, którzy zarzucą, że sprawia problemy. O co ich oskarżył? O to, że są grzesznikami. Ich zbrodnie są tak ogromne, że sądy Boże zwróciły się przeciwko nim. Martin, to bardzo poważne, gdyż jest to rozmowa z sędzią. Szatan i jego zastępy wystąpiły przeciwko tym, którzy niosą przesłanie ostrzeżenia i ostrzegają o grzechu. Nieuświęceni zjednoczą się z przeciwnikiem dusz, aby jak najbardziej utrudnić pracę wiernych sług Bożych. Na szczęście nigdy w moim życiu nie doświadczyłem czegoś takiego, a ty, Martin? Muszę przyznać, że wiele doświadczyłem. To raczej pocieszające, chociaż także niepokojące, że pojawia się nieufność i podejrzliwość. Ponieważ pokazuje to, że jesteś na właściwej drodze. Istnieje też niebezpieczeństwo, że możesz stać się fanatykiem, a tego należy się wystrzegać. Poselstwo to nie przynosi więc pokoju i bezpieczeństwa. W rzeczywistości prowadzi ono do podziału. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. On nie może się doczekać. A my narzekamy, bo oczekiwanie się przedłuża. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Ciekawe jest to, że nowe przekłady tłumaczą to słowo jako powodujący podziały, sugerując, że taka osoba stanowi problem. Ale według słów samego Jezusa to On był najbardziej kontrowersyjną osobą na ziemi, gdyż to On przyniósł rozłam. W rzeczywistości to nie osoba powoduje podział, lecz poselstwo Jezusa wprowadza rozłam. Gdyż stawia przed wyborem, którego musisz dokonać i który oddzieli owce od kozłów. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Wojna w rodzinach. Wojna dotyczy także Kościoła. Tak, dokładnie. Ten konflikt zaistniał na każdym poziomie społecznym. Każdy, kto przyjmie prawdę, będzie musiał zaakceptować, że nie ma na to żadnego innego sposobu. W 1 Jana 4,18 czytamy: w miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Pomimo tego całego zamieszania, to zawirowanie jest jakby małym zapewnieniem, że znalazłeś się we właściwym miejscu. W Rzymian 11,1 czytamy: pytam więc, czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą. I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami. Czyż nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak uskarża się on przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje powywracali. Ja sam tylko pozostałem, a oni na życie moje czyhają. Lecz co mu głosi odpowiedź Boża? Pozostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko reszta wybrana przez łaskę. Tak działo się za dni Pawła i tak samo dzieje się współcześnie. Czy dotyczy to resztki? Z całą pewnością. To nawet pochodzi od Eliasza. Jak czuł się Eliasz? Zniechęcony, przybity. Sądził, że jest osamotniony. Chciał się poddać. Potem powiedziano mu: nie jesteś jedyny, oprócz ciebie jest jeszcze 7000. Gdybym był Eliaszem, zapytałbym pana, dlaczego te 7000 milczy, dlaczego ich nie słychać? 100 proroków zostało ukrytych w jaskiniach, był też Obadiasz. Łatwo utożsamić się z Eliaszem i zapytać Boga, gdzie oni wszyscy się podzieli. Te wersety stanowią zachętę. Przesłanie Eliasza ma okrążyć ziemię. Ta wiadomość została uosobiona w Eliaszu, potem w Elizeuszu, Janie Chrzcicielu i wiemy, że zostanie również ukazana w ostatecznym głośnym wołaniu skierowanym przez resztkę do mieszkańców świata. Kim jest resztka? To ci, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. To poselstwo Eliasza. i trzech aniołów. W księdze Malachiasza czytamy: oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia wielkiego i strasznego, i skłoni serce ojców ku synom, a serce synów ku ich ojcom, aby mnie przyszedł i nie poraził ziemi izraelskiej przekleństwem. Do czego to faktycznie doprowadzi? Według mnie chodzi tu o dwie rzeczy. Poselstwo musi wykonać swoją pracę, ale rolą Ducha Świętego jest wstawiennictwo. Jednak rodzaj ludzki jest tak bardzo uparty i nawet nasze własne rodziny są tak uparte, że samo poselstwo po prostu nie wystarczy. Może więc Ziemia musi trochę zachwycić się przekleństwem, by ludzie zdołali się opamiętać, zaczęli myśleć i składać wszystko w całość, zamiast zamiatać to pod dywan. Dokonując porównań, spójrzmy na cuda proroka Eliasza. Eliasz przepowiedział suszę trwającą 3,5 roku. Rozmnożony olej i mąka. Dziecko, które zostało przywrócone do życia. Ofiara strawiona przez ogień na górze Karmel. Kapłani i ludzie zabici przez ogień. Nadejście deszczu, o który się modlono. Rozstąpienie się wód Jordanu. I kilka interesujących faktów na temat Eliasza. Trzy razy został nakarmiony dzięki Bożej interwencji. Przez kruki, przez wdowę, kiedy mąka i oliwa się nie kończyły. I przez anioła, który upiekł mu placek. Dzięki temu posiłkowi mógł biec przez 40 dni? To niesamowite. Czy więc możemy oczekiwać, że symboliczny Eliasz również zostanie nakarmiony dzięki Bożej trosce? Może nawet zostać nakarmiony przez wdowę. Może się zdarzyć, że czasami otrzymasz od wdowy informacje, które okazują się dość ważne. Możesz też zostać nakarmiony przez aniołów. Czy aniołowie osłonią tych, którzy go znają? Czy rozbiją obóz wokół tych, którzy się go boją? Taką mamy obietnicę. Czy cię uświadomią, pomogą w studiowaniu Biblii, gdy z pokorą będziesz poszukiwać prawdy? W tym tkwi sedno. To ty musisz poszukiwać i pozwolić Bogu, aby ci pomógł. Tak musi się stać. Jeśli tego nie zrobisz, on nie może cię w tym wyręczyć, gdyż jest dżentelmenem. Poszerzmy nieco tę listę cudów, dołączając wydarzenia, które być może nie w każdym przypadku są aż tak cudowne, jak niekończąca się oliwa i mąka. W niektórych opracowaniach wyszczególniono 14 wydarzeń. Trwająca 3,5 roku susza, Eliasz karmiony przez kruki. Rzeczywiście były to cuda. To nie on ich dokonał, lecz Bóg, ale to część jego życia. Cud z mąką i oliwą, zmartwychwstanie syna wdowy, sprowadzenie ognia z nieba na ołtarz, po czym sprowadzenie deszczu, proroctwo dotyczące uśmiercenia syna Achaba wypełniło się. Proroctwo o Izabel, którą miały zjeść psy, proroctwo mówiące, że Achazjasz umrze w wyniku choroby, zesłanie ognia z nieba na pierwszych 50 żołnierzy, zesłanie ognia z nieba na kolejnych 50 żołnierzy, rozdzielenie Jordanu, proroctwo, że Elizeusz otrzyma podwójną część ducha Eliasza, porwanie Eliasza do nieba przez wicher. Sporo doświadczeń, prawda? Czy symboliczny Eliasz może oczekiwać czegoś podobnego? Sądzę, że tak. Czy możemy spodziewać się nadzwyczajnych okoliczności? Oczywiście. Sam doświadczyłem tego w moim życiu. Czy możemy doświadczyć tego, że mąka i oliwa nieustannie będą dla nas dostępne, nawet gdy znajdziemy się w poważnych, strasznych kłopotach? Tak, wierzę w to. Tak działo się w moim życiu. Czy możemy doznać duchowego zmartwychwstania synów wdowy? Sprawia to ewangelizacja. Niesamowite. Zesłanie ognia na ołtarz. Czy możemy prosić o wylanie Ducha Świętego? Czy doświadczyłeś tego na spotkaniu, a potem niespodziewanie zaczęło padać, gdy ludzie przyjmują Boga? Czy możemy przepowiedzieć, że pewni ludzie zostaną unicestwieni? Czy możemy stwierdzić, że Izabel zostanie zjedzona przez psy? Wystarczy przeczytać Biblię, a wtedy te wszystkie rzeczy będą dla nas oczywiste. Nie chciałbym ściągać z nieba ognia, by zabić 50 żołnierzy. Ale z jakiego powodu zostali zabici? Byli aroganccy. Przyjdź tutaj, król cię wzywa. Ostatni, który przyszedł do Eliasza, błagał o ocalenie jego życia i życia jego wojownika. Niesamowite. Dopiero za trzecim razem nie było ognia z nieba. Mamy poselstwo trzech aniołów. Jeśli zignorujesz pierwsze, drugie i trzecie, będziesz miał wielki problem. Czy możemy oczekiwać rozstąpienia się Jordanu? Bóg może to dla nas uczynić, ale najpierw musisz włożyć stopę do wody, właśnie. Czy możemy prosić o podwójne błogosławieństwo? Tak. Będziemy go potrzebować. Czy istnieje możliwość, że symboliczny Eliasz zostanie pochwycony do nieba w wichrze? Oczywiście. Czytaliśmy o tym w objawieniu tam, gdzie jest mowa o 144 tysiącach. Przejdźmy do Elizeusza. Doświadczył tego samego co Eliasz, ale w podwójnej dawce. Mam na myśli, że nie sposób uczynić większego cudu niż wskrzeszenie syna wdowy, lecz Eliasz miał w tym udział podwójnie. Biblia jest taka interesująca. W drugiej Księdze Królewskiej 2:9 czytamy: kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. Mógł poprosić o cokolwiek, ale poprosił właśnie o to. Czy przywodzi ci to na myśl Salomona? Tak, poprosił o mądrość. I otrzymał ją, prawda? Elizeusz poprosił o podwójne błogosławieństwo. To oczywiste, że uświadomił sobie taką potrzebę. A czy my możemy prosić o podwójną dawkę? Myślę, że to niezbędne. Jeśli nie poprosimy, nie zostanie nam ona udzielona. Należy prosić. Proście, a będzie wam dane. On zaś odrzekł: trudnej rzeczy zażądałeś, jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Czy to oznacza, że Eliasz miał dzielić się tym, co dostał, czy że Elizeusz miał coś otrzymać? Myślę, że to działa w obie strony. Poza tym Eliasz niczego nie mógł uczynić. To musiał być Bóg. Ma to więc związek z poselstwem. Dlaczego Elizeusz potrzebował podwójnej dawki? Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwu. A Eliasz wśród wichru wstąpił do nieba, Elizeusz zaś patrzył. A to oznacza, że otrzymał podwójną część. I wołał: ojcze mój, Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Zrozumiał, że ten kawałek starego ubrania do niczego mu się nie przyda. Potrzebował nowego płaszcza. Ten płaszcz miał prorocze znaczenie i właśnie w tym sensie reprezentował sprawiedliwość Chrystusa. Eliasz musiał więc posiadać szatę sprawiedliwości, ponieważ w przeciwnym razie nie wszedłby na górę, nie doświadczając śmierci. Musiała okrywać go sprawiedliwość Jezusa. Oznacza to, że wszyscy potrzebujemy tego płaszcza. Tak. Czy posiadanie go upoważnia cię do otrzymania podwójnego błogosławieństwa, gdy będziesz go potrzebować? Tak. Analizując cuda w służbie Elizeusza, widzimy jeszcze rozstąpienie się Jordanu, uzdrowienie wód, klątwę na niedźwiedzie. To interesujące zagadnienie, gdy nastolatki podchodzą i wyśmiewają się z ciebie. Ty, łysy! Uważajcie! Tak, ty się do tego kwalifikujesz. Wtedy nadeszły niedźwiedzie. Była to lekcja, aby nie zadzierać z poselstwem Elizeusza. Musisz być ostrożny, ponieważ na swojej drodze możesz spotkać niedźwiedzie. Wypełnienie doliny wodą, podstęp Moabitów z doliną krwi, cud z naczyniami z oliwą, proroctwo dotyczące Szunamitki, która urodzi syna, zmartwychwzbudzenie syna Szunamitki, usunięcie trucizny z kotła z polewką, cud z chlebem, uzdrowienie Naamana, rozpoznanie wykroczenia Gehaziego, przeklęcie Gehaziego, pływanie trzonka siekiery po wodzie, proroctwo dotyczące planów bitwy syryjskiej, syryjskiej wizja rydwanów, zarażenie syryjskiej armii ślepotą, przywrócenie wzroku syryjskim żołnierzom, proroctwo o zakończeniu wielkiego głodu. To ciekawe, ugodzenie armii ślepotą, a potem przywrócenie jej wzroku, później nakarmienie jej, dostarczenie jej jedzenia i picia? Czy to nasza praca? Jak najbardziej. Nakarmienie ich Ewangelią. Proroctwo o końcu wielkiego głodu, proroctwo o drwiącym adiutancie, który zobaczyłby to na własne oczy, ale nie mógłby z tego skorzystać. Podstęp Syryjczyków z odgłosem nadjeżdżających rydwanów. Proroctwo o 7-letnim głodzie jest podwojony, ponieważ poprzednio trwał 3,5 roku. Proroctwo o przedwczesnej śmierci Ben-Hadada. Proroctwo o okrucieństwie Hazaela wobec Izraela. Proroctwo o tym, że Jehu ukaże dom Ahaba. Proroctwo mówiące o tym, że Joasz trzykrotnie uderzy w Syrię, lecz nie pokona jej doszczętnie. Zmartwychwstanie mężczyzny po dotknięciu jego kości, nawet po śmierci. Tak więc, Martin, mamy tutaj podwójne błogosławieństwo. 28 zamiast 14. Biblia jest fascynująca. Niesamowicie. Jest to także obietnica dla nas. Sprawia, że jest żywa. Czy możesz stać się kimś większym niż Eliasz, który został wzięty do nieba? Nie, to oczywiste, że nie. Powiedzmy, że ataki na lud Boży staną się wzmożone, więc potrzebujemy podwójnego działu. Przed wielkim rozczarowaniem Milleryci liczyli 50 tysięcy osób, natomiast po nim zaledwie 50. Przerażająca statystyka. 50 z 50 tysięcy. Poselstwo dotyczyło nadejścia oblubieńca. Po wielkim rozczarowaniu resztce powierzono trójanielskie poselstwo. Te 50 osób utworzyło istotę nowego nurtu, który miał rozgłosić trójanielskie poselstwo. Chodziło o oczyszczenie. Czytając o tym całym zdarzeniu w historii, można wywnioskować, że Bóg zamierzył, aby tak się stało. Ludzie powiedzą, zobacz, jak wielkie było to rozczarowanie, jakie to żałosne, że z 50 tysięcy zostało tylko 50 osób. Jednakże ta pięćdziesiątka nie chciała zaakceptować faktu, że stało się tak dlatego, iż opierali swoje przekonania na niewłaściwych przesłankach. Nie chcieli zmienić swoich poglądów. Na szczęście później otrzymali większe światło. To samo miało miejsce w przypadku uczniów. Czy potrzebowali podwójnej części? Zdecydowanie tak, aby zająć odpowiednie stanowisko. Przesłanie Jana Chrzciciela było nowe i zaskakujące. To cytat z Review and Herald i mogło zostać połączone z przesądami i tradycjami faryzeuszy. Uczniowie Jana nie mieli myśleć, że jego samozaparcie i poświęcenie, jego modlitwy, nabożeństwa i posty były podobne do działań faryzeuszy. Faryzeusze byli hipokrytami, a w ich religijności nie było żarliwości. Próba powiązania pozorów faryzeuszy z pobożnością Jana byłaby tylko uwidocznieniem rozłamu pomiędzy nimi. Praca Jana polegała na ujawnieniu charakteru działalności faryzeuszy, aby ich tradycje i herezje ukazały się ludziom w prawdziwym świetle. To ważna praca. Miał do wykonania bardzo ważne zadanie polegające na ujawnieniu fałszu, jaki panował w Bożym Kościele. Czy jest to część poselstwa Eliasza? Tak jest. Czy jest ono wygodne? Nie. Czy możesz spodziewać się sprzeciwu? Na pewno. Czy możesz spodziewać się wyzwisk? Tak, a także wszystkich tych wcześniej wymienionych określeń, które ludzie będą kierować w twoją stronę. W 1844 roku miało miejsce wielkie rozczarowanie. Doszło do rozproszenia. Milleryci byli wyśmiewani, zarówno publicznie, jak i w słowie pisanym. Byli wyśmiewani zza ambon przez kaznodziejów. Było też zebranie, potem odejście, a potem po raz ostatni zebrała się resztka resztki. Miała do przekazania pewne poselstwo. Otrzymali podwójną część. Niespodziewanie pisma stały się żywą rzeczywistością. Odkryli poselstwo o świątyni, prawo i łaskę oraz zależność pomiędzy nimi, stworzenie, poselstwo zdrowia, szabat, sąd śledczy, drugie przyjście oraz milenium, prawdę o Danielu i objawienie. Niektóre spośród tych prawd wykryto już wcześniej. Wiele z nich odkrył Marcin Luther, ale niektóre z nich odrzucił, na przykład szabat. Czy zostało mu to wypomniane? Oczywiście. Wypomniał mu to Karlstadt. Było wiele takich prawd. Pojawiło się też pytanie dotyczące chrztu i wszystkie te zagadnienia. Przyjdzie nam trwać na pozycji pośród najcięższych ataków i drwin ludzi tego świata, ale filary będą musiały pozostać niezachwiane. Nie podlegają one żadnym negocjacjom. Musimy zrozumieć w 100%, że na tym polu nie istnieją kompromisy ani negocjacje. Filary te zostały ustanowione przez Ducha Bożego. Pozostają w harmonii z Pismem i nie ma szansy, by ruszyć którykolwiek z nich, bez względu na to, jak bardzo byś się starał. Nie możesz umieścić ich w historii i oświadczyć, że dzisiaj nas nie dotyczą. Muszą obowiązywać do końca czasów. Odnosi się do nich 1 Jana 2,24. Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu. Są nienaruszalne. W wybranych poselstwach czytamy, gdy moc Boga poświadcza, co jest prawdą, to ma ona pozostać prawdą na zawsze. Czy próbowali zburzyć te filary? Wiele razy. Nieprzerwanie. Żadne późniejsze domysły przeciwne danemu przez Boga światłu nie powinny być brane pod uwagę. Czy są brane pod uwagę? Cały czas. Pojawią się ludzie z takimi interpretacjami Pisma Świętego, które uważają za prawdziwe, ale które nie są prawdą. Bóg dał nam prawdę na obecny czas jako fundament naszej wiary. On sam nauczył nas, co jest prawdą. Powstanie jedna osoba, a potem inna z nowym światłem zaprzeczającym wcześniejszemu, które Bóg dał przez objawienie swego świętego ducha. Nadal żyje kilka osób. Był to czas, w którym to napisano. Spośród tych, którzy przeszli przez doświadczenie uzyskane w czasie ustalenia prawdy. Bóg łaskawie oszczędził ich życie, aby do końca powtarzali doświadczenie, przez które przeszli, tak jak czynił to apostoł Jan do końca swego życia. Ci, którzy byli dobrym przykładem, a którzy już nie żyją, mają przemawiać poprzez wznowienie ich pism. Zostałam pouczona, że w ten sposób ich głosy mają być słyszane. Mają oni nieść swoje świadectwo o tym, co stanowi prawdę na obecny czas. Nie powinniśmy przyjmować słów tych, którzy przychodzą z poselstwem zaprzeczającym szczególnym kwestiom naszej wiary. Naprawdę, proste poselstwo. Dotyczy zarówno Kościoła, jak i tego, co poza nim. Jak często, gdy cytujesz pionierów, teolodzy wskakują do pędzącego pociągu i potępiają to, co pionierzy napisali? Bardzo często. Zaznaczone zostało przewodnictwo Pana oraz najwspanialsze sposoby objawienia tego, co jest prawdą. Punkt po punkcie został ustanowiony przez niebiańskiego Boga. To, co wtedy było prawdą, dzisiaj też nią jest. Nie milkną jednak głosy mówiące, oto jest prawda, otrzymałem nowe światło. Według proroctw te nowe światła przejawiają się niewłaściwym zastosowaniem słowa i prowadzą lud Boży do obłądzenia bez powstrzymującej go kotwicy. Gdyby uczniowie słowa przyjęli objawione przez Boga prawdy odnoszące się do przewodnictwa swego ludu i wprowadzili je do praktycznego życia, wówczas staliby się kanałami światła. Lecz ci, którzy postanowili studiować nowe teorie, mieszają prawdę z błędem i po próbie wyeksponowania tych rzeczy wykazują, że nie rozniecili swojego światła płomieniem z Bożego ołtarza i zgaśli w ciemności. Obawiam się, że wiele naszych uczelni tak naprawdę zapala swoje świece, korzystając z innego źródła, ponieważ nauczając nowych rzeczy chcą wymienić filary. Nie tylko próbują, lecz nawet przedstawiają je w całkowicie nieprawdziwym świetle. Zadziwia mnie to, że tak chętnie tolerujemy takie działania. Tytus 1:9. Przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką. We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, powagę mową zdrową, wolną od zarzutu, ażeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Wszystko zostało zapisane w Piśmie Świętym, a my powtarzamy historię. Dlatego trzeba czytać. Czytaj i upewnij się, co mówi Biblia. Jeśli coś jest w niej zawarte i jest zgodne z tym, co powiedzieli prorocy, wtedy weź to, stosuj i żyj według tego. Jedna z kwestii spornych dotyczy tematu papiestwa. Niektórzy uważają, że jest teorią spiskową twierdzenie, iż papiestwo to bestia, która wprowadzi swoje znamie lub dopilnuje, by wykonali to jej poplecznicy oraz zakładanie, że kwestia stanie się znacząca w czasie końca. Ten pogląd jest bardzo popularny również dzisiaj i głosi, że być może było tak w XIX wieku, ale nie dzisiaj. Widziałem wiele artykułów napisanych przez czołowych przedstawicieli naszego środowiska, przewodniczących kościoła, przewodniczących wydziałów, teologów, którzy mają podobne poglądy. Upewnijmy się więc. Papiestwo jest tą odstępczą mocą, o której mówi proroctwo. Postępuje tak, aby jak najlepiej osiągnąć swój cel, ale pod różnymi zmiennymi maskami ukrywa nieodmienny jad węża. Twierdzi, że, cytat, nie należy wierzyć heretykom ani osobom podejrzanym o herezję. Czy ta potęga, która zapisała się w ciągu tysiącletniej historii krwią świętych, może być uznana za Kościół Chrystusa? Nie bez powodu stwierdzono w krajach protestanckich, że katolicyzm nie różni się dziś już tak bardzo od protestantyzmu, jak w dawniejszych czasach. Nastąpiła zmiana, lecz nie w papiestwie. Katolicyzm rzeczywiście stał się bardziej podobny do współczesnego protestantyzmu, ponieważ ten ostatni podupadł od czasów reformacji. Czy zaprzeczając tej wypowiedzi nie wrzucasz do śmieci poselstwa drugiego i trzeciego anioła? Dokładnie. Musisz wtedy wymyślać różne koncepcje, wmawiać ludziom, że to nie ma znaczenia, albo twierdzić, że to już nie jest to samo, a nawet, że należy dokonać nowej interpretacji, albo że nawiązuje do przeszłości, a nie do teraźniejszości. Czy jeśli w to wierzysz, możesz nazywać siebie adwentystą dnia siódmego? Nie. Czy sam Rzym tego nie przyznaje? Przyznaje. Czy sam Rzym nie mówi, że jeśli przestaniesz wierzyć, iż papiestwo jest antychrystem, to nie możesz być adwentystą dnia siódmego? Czy tak nie mówi? To są bezpośrednie słowa. Mamy teologów, którzy zaprzeczają nawet samym podstawom, które tutaj przedstawiamy. Tak więc wszystko, za czym opowiadał się Martin Luther, wszystko, o co walczył, jest zamiatane pod dywan, gdyż Rzym się zmienił. Nie, to protestantyzm się zmienił. Nadszedł czas, kiedy cudotwórcza moc arcyoszusta zostanie zdemaskowana bardziej zdecydowanie. Jego zwiedzenia będą coraz atrakcyjniejsze, tak że zaczną wprawiać w zdumienie, by oszukać nawet wybranych. Martin, czy w tym przypadku nie potrzebujemy podwójnego błogosławieństwa? Jeśli nie poprosimy o takie błogosławieństwo, nie będziemy w stanie wytrwać. Książę Ciemności wraz ze swoimi złymi aniołami pracuje nad chrześcijańskim światem, skłaniając tych, którzy wyznają imię Chrystusa, by stanęli pod sztandarem ciemności i toczyli wojnę z tymi, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wyznają wiarę w Jezusa. Czy to konspiracja jakaś, czy rzeczywistość? To prawda i jednocześnie obietnica. Odstępczy Kościół połączy się z mocami ziemi i piekła, aby złożyć na czole lub dłoni znak bestii i zwyciężyć Boże dzieci, zmuszając je, by czciły bestię i jej obraz. Będzie próbował zmusić je do wyrzeczenia się lojalności wobec Bożego prawa i oddania hołdu papiestwu. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest, że kim będą ich najwięksi przedstawiciele? Przywódcami naszego Kościoła. Upadli przywódcy naszego Kościoła. Będą to czynić w sposób porywający, przychylny naszemu uchu. Będą udawać, że reprezentują określone stanowisko, podczas gdy w rzeczywistości będą robić coś zupełnie przeciwnego. Wtedy nadejdą czasy, które wypróbują ludzkie dusze. Odstępczy spisek będzie wymagać, by lojalni poddani Boga wyrzekli się prawa Jehowy i odrzucili prawdziwość Jego słowa. Wtedy złoto zostanie oddzielone od żużlu i stanie się widoczne, kto jest lojalny, szczery i pobożny, a kto jest nielojalnym żużlem i blichtrem. Chmury rozpierzchną się przed naśladowcami Chrystusa. Tam, gdzie teraz nasze oczy mogą ujrzeć tylko bujne łany pszenicy, tam plewy zostaną zdmuchnięte Bożym podmuchem. Każdy, kto nie jest skupiony na Chrystusie, nie wytrzyma tej próby ani prób i męki tych dni. Podczas gdy ci, którzy są odziani w sprawiedliwość Chrystusa, będą trzymać się prawdy i obowiązku, ci, którzy ufają własnej sprawiedliwości, staną pod sztandarem Księcia Ciemności. Będzie wtedy widać, czy wybór padł na Chrystusa, czy Beliala. Jest to taki sam wybór, jaki Eliasz przedłożył Izraelitom. Ci, którzy byli nieufni wobec samych siebie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, że nie odważyli się zmierzyć z piętnem i zarzutem, w końcu otwarcie opowiedzą się za Chrystusem i Jego prawem. W tym czasie wielu, którzy wydają się być kwitnącymi drzewami, lecz nie przynoszą owoców, pójdą wraz z tłumem, by czynić zło i otrzymają znak odstępstwa na czole lub na ręce. To proroctwo się wypełni. Na pewno. Biblia stwierdza, że druga bestia przemówi jak smok. Baranek, który przemówi jak smok. Myślę, że powinniśmy uważać na smoka, który przemawia jak baranek. Tak, ja też uważam, że istnieją smoki przemawiające jak baranki. Wygłaszają piękne wykłady, zachowawcze wykłady, ale gdy przyjrzysz się, co robią poza sceną, wtedy dostrzeżesz drugą stronę medalu, niespokojną wodę. Ten fragment zawiera ostrzeżenie i obietnicę i powinien wlać w nasze serca otuchę. Jest powiedziane, że ci, którzy byli nieufni wobec samych siebie, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, że nie odważyli się zmierzyć z piętnem i zarzutem, w końcu otwarcie opowiedzą się za Chrystusem i Jego prawem. Ujmując to inaczej, poza Kościołem jest mnóstwo ludzi, którzy studiują te zagadnienia, przysłuchują się poselstwu trzech aniołów, lecz nie wykonali kolejnego kroku w tym kierunku. Jednak gdy nadejdzie czas, podejmą decyzję. To jedna grupa. Druga grupa wydaje się być kwitnącymi drzewami, lecz nie przynosi dobrych owoców. Pójdzie wraz z tłumem. Jak wspomniałeś, nawet wielu członków Kościoła przemawia jak baranek, ale tak naprawdę są oni smokami. To właśnie oni opuszczą Kościół. Otrzymają znak odstępstwa na czole lub na ręce. Zobaczyli sprawy w tym samym świetle. Upili się winem Babilonu. Uraczyli się tymi doktrynami. Zasiadali w jego radach ekumenicznych. Zastawili stół, wspólnie konsumując królewskie przysmaki. Dostrzegają wroga raczej we własnych szeregach niż na zewnątrz. Jest to bardzo smutny stan rzeczy. Aby stawić mu czoła, potrzebujemy podwójnego błogosławieństwa. I Bóg nam je zapewni. On ochroni symbolicznego Elizeusza, ponieważ czyj płaszcz on zakłada? Płaszcz Eliasza. Głosi więc jego poselstwo. Dlaczego jednak potrzebuje podwójnego działu? Ponieważ spotka się z większym sprzeciwem. Pojawią się takie okoliczności, że bez podwójnego błogosławieństwa nie przetrwa. Czy wymaga szczególnej ochrony? Niezaprzeczalnie. Ponieważ inni ludzie chcą go zniszczyć. Czy są ludzie, którzy chcą z niego kpić? Tak, lepiej, aby uważali na niedźwiedzie, prawda? Dokładnie. Otrzyma on więc wyjątkową ochronę. Musimy z modlitwą zastanowić się, w którym miejscu się znajdujemy w tej całej sytuacji. To jakby wielki pakunek, olbrzymi pakiet. Przetrwanie czasu, w którym żyjemy, wymaga podwójnej dawki cudów. W kolejnym odcinku zaczniemy przyglądać się kilku kwestiom, które już poruszyliśmy. Wtedy okaże się, dlaczego w czasie, w którym żyjemy, potrzebujemy podwójnego błogosławieństwa. Ponieważ nadchodzi konfrontacja, konieczność stawienia czoła kapłanom Baala i dojdzie do niej w obrębie Kościoła. Bóg wesprze symbolicznego Eliasza. Dostarczy mu podwójnej dawki mocy. A my będziemy musieli wytrzymać w najbardziej niesprzyjających okolicznościach i będziemy w stanie wytrwać wyłącznie dzięki bezpośredniej interwencji Boga. Pomódlmy się. Niebiański Ojcze, naprawdę żyjemy w trudnych czasach i potrzebujemy podwójnego błogosławieństwa. Potrzebujemy zrozumieć, skąd pochodzimy i jakie jest nasze posłannictwo oraz że jest ono oparte na filarach, które zostały ustanowione nie po to, by je przerabiać. Pomóż nam trwać przy Tobie. W imieniu Jezusa. Amen.